Proszę Państwa, jest w tej chwili godzina, która to jest godzina, bo ja nawet nie widzę, słońce nam tutaj poznańskie nad nami świeci. Jest godzina 8:25, a w naszym studiu pan dr Tadeusz Zysk, wydawca, kandydat na prezydenta Poznania. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Pierwsze pytanie, proszę pana, właściwie po co to panu? Jest pan przedsiębiorcą, ma pan wielkie ogólnopolskie wydawnictwo. Po co panu ta lokalna polityka?
Nie jest pan pierwszy, to już rok temu wielu mówiło, po co ci to. I to z różnych powodów i z różnych stron sceny politycznej. A powód jest prosty. Wielkopolska jest pewna tradycja, która sięga bardzo głęboko do XIX wieku. Tradycja, że na kimś, kto prowadzi czy to działalność gospodarczą, czy działalność innego typu, w pewnym momencie osiąga jakieś sukcesy, on nigdy nie zapomina o tym, że funkcjonuje w określonym środowisku i że te sukcesy zawdzięcza temu środowisku, i w pewnym momencie te osoby się wyłączały w działalność społeczną czy polityczną. Tak to było w XIX wieku, że nasi wielcy organicy, ci, którzy tworzyli zręby pracy organicznej w różnych obszarach, czy to przemysłowych jak Cegielski, czy rolniczych jak Łapowski, czy kulturalnych, oni wcześniej jako udowadniali swoją przydatność dla społeczeństwa i wtedy później jakby włączali się w działalność społeczną czy polityczną. Jest to taka dobra tradycja, że nikt tu w Wielkopolsce nie działał dla siebie i nie działał tylko dla polityki.
To jest deklaracja. Pozostaje pytanie o polityczne konkrety. Czym różni się pan od obecnego prezydenta Poznania, który wydaje się być dość popularną postacią w Poznaniu? Co chce pan zaproponować miastu Poznań nowego?
Znaczy popularne to trudno powiedzieć. Badania pokazują na wyjątkowo wysoki poziom w Poznaniu nieakceptowalności i negatywnych ocen. Także jeżeli oceniamy cechy poznaniaków, oni ogólnie są znane w Polsce, ponieważ Poznań pełni bardzo ważną funkcję taką wizualną czy standardowo w Polsce, bo to Poznań jest takim symbolem pracowitości, solidności. Tutaj się wszystko zaczęło, tutaj były fundamenty założone państwa polskiego i tutaj, tu już mój poprzednik mówił, odbyło się, można powiedzieć, jedyne zwycięskie powstanie w historii Polski. Mówi się o małych innych powstaniach, które miały miejsce, na przykład te, które w zasadzie było kontynuacją powstania wielkopolskiego, czyli śląskie, ale tutaj właśnie w ciągu takiego dużego okresu czasu zostało gruntownie przygotowane te powstanie i następnie one zostały dobrze przeprowadzone. I te cechy poznańskie, czyli racjonalność, konkretność, pracowitość, rzetelność, unikanie sporów, działanie w sytuacji, w której ma się pewność, że się osiągnie sukces, a przecież ci przemysłowcy tutaj, którzy rozpoczynają swoją działalność, symbolem jest Cegielski, czy ziemianie, czy chłopi, oni stali do starcia, wydawałoby się, z przeciwnikiem nie do wygrania, czyli z Prusakami, z Niemcami, którzy akurat w tym XIX wieku dokonywali wielkiego podboju świata. Niemcy stały się mocarstwem światowym i te starcie oni wygrali. O ile Niemcy szanowali polską bitność, dzielność, to tyle uważali, że Polacy nie mają ani nie są w stanie dobrze gospodarzyć, ani nie mieć własnej kultury. A myśmy tutaj ten język zachowali. Nie wiem, czy państwo macie świadomość, że język polski to jest język wielkopolski. On został kształtowany w wczesnym renesansie przez tłumaczenie pierwszej polskiej Biblii tutaj w Wielkopolsce, w Wągrowcu. Proboszcz z Wągrowca to zrobił i te ustanowił standardy językowe. I więc byśmy obronili tutaj język polski. A napór Niemczyzny był bardzo silny. Bismarck z pogardą odnosił się do polskiej kultury, a myśmy tę kulturę obronili. Tutaj właśnie tu był pierwszy postawiony pomnik Mickiewicza. Tutaj było wysokie czytelnictwo, szkoły broniły języka. Więc myślę, że te cechy wielkopolskie, które my tak standardowo oceniamy, one akurat, myślę, w przypadku pana obecnego prezydenta są trudne lub niełatwo je odnaleźć. Trudno powiedzieć, że jest osobą bardzo pracowitą, wiele czasu spędzał na wyjazdach. Trudno powiedzieć, że jest osobą, która zajmuje się pracą rzetelną, taką wielkopolską, porządną, taką tutaj codzienną. Raczej jest znany ze sporów politycznych. Wczoraj kolejny spór wybuchł w przypadku Poznania. Przerwano międzynarodowe zawody sportowe, motorowe. Były wyścigi na torze Ławica i z powodów, no chyba prawdopodobnie, decyzji miasta. Zostały one przerwane. Skandal ogólny.
Ale właśnie gdzie tu polityka? Jaka polityka mogła być, jeśli chodzi o wyścigi samochodowe?
Bo polityka taka o to, że prawdopodobnie mała grupka osób lub jakieś małe instytucje zareagowały na coś, co tak powiem jest oczywiste, czy hałas. Więc podjęto decyzję impulsowo, nieprzemyślano. Po Wielkopolsku było tak, jeżeli się już decydujemy na robienie zawodów, które są, no nazwijmy, uciążliwe do otoczenia. W wypadku Ławicy, ja jestem mieszkańcem Ławicy, dokładnie tam kilkaset metrów do lotniska mam. Co dwie imprezy bardzo ciekawe, a jednocześnie uciążliwe. To są pokazy lotnicze, największe w Polsce, ściągające tłumy całej Polski. Oraz te samochody takie, Ferrari, wie pan, o tych dużych mocach, które dużo szumu robią i co ciekawe, przyciągają ludzi, ale wywołują hałas. I wtedy, jeśli byśmy doszli do wniosku, że jest to naprawdę, analizując sytuację, uciążliwe i nie dla miasta korzystne, to się w ogóle nie organizuje tego. Ale jeżeli się już organizuje, to znaczy, że się przemyślało. I przerywanie zawodu w trakcie, no wie pan, to nie jest dobre. Podobnie zresztą myślę to, co się stało z meczu Lecha ostatnim, gdzie zawodnicy no, grali tak, że aż no, ogólna opinia nie była najlepsza i te zawody tak się skończyły skandalem. Poznań nigdy nie słynął z takich wielkich skandali wybryku. Słynął z tego, że te zawody powinny być dobrze zorganizowane, że jak budują most, to ten most jest 3 razy przemyślany w dobrym miejscu i wytrzymuje długo. Poznaniacy robią na długo i dokładnie tam się pan prezydent jest takim zaprzeczeniem Poznaniaków. Jest bardzo ciekawe w ogóle, jak to się stało, że został, bo jest ideologiem, a nie praktykiem. Zajmuje się polityką nie wielkopolsko, a ogólnopolsko czy światowo. Wielkopolanie zawsze twierdzili, że się zaczyna tutaj. To znaczy, mimo że dali wielu, tutaj mój poprzednik wspominał na przykład o wkładzie Wielkopolan do odradzającej się Polski, ale przecież pierwszy marszałek, senior, to pochodził z odrodzonego Sejmu po zaborach z Wielkopolski. Pierwszy marszałek Trączyński z Wielkopolski. Oni dali te podstawy parlamentaryzmu. Mimo, że w Galicji byli posłowie. Myśmy tu mieli posłów też w parlamencie, czy pruskim, czy niemieckim. Więc to wszystko tak jest inne niż powinno być. Poznań był liderem, a teraz okazuje się, że nie jest liderem na przykład przedsiębiorczości, porządku, a jest liderem chaosu, sporu ideologicznego, który no, naprawdę jest bardzo obcy poznaniakom.
Proszę pana, byliśmy wczoraj w Łodzi, tam ci, którzy kwestionują politykę obecnych władz samorządowych, mają konkretne postulaty, jeśli chodzi o projekty, o infrastrukturę, o sprawy transportowe, o sprawy konkretnych inwestycji, o sprawy planów rozbudowy miasta. Z czym pan przychodzi jako kandydat na prezydenta?
Pan co, pan poczyta wypowiedzi kandydatów czy rządzących prezydentów na swoją przyszłą lub nową kadencję, to i powtórzę panu prawie wszystko to samo. To znaczy, miasto trzeba przywrócić mieszkańcom i nie może być tak, że deweloperzy rządzą miastem.
No dlatego właśnie pytam o jakieś konkretne...
A konkretnie wie pan, na czym polega tutaj wielkopolska konkretność na codziennej pracy. Gdy pan spytał Wielkopolan po upadku państwa polskiego, po przegranej wojnie polsko-rosyjskiej w 1831 roku, po upadku Wiosny Ludów, to już totalnie wydawało się przegrana sytuacja. Myśmy wszystko już przegrali, wydaje się, Polska zniknęła. Oni doszli do wniosku, że nie, trzeba codziennie robić. Rano wstawać, iść do roboty, budować szacunek wobec Polski, języka i tu tak naprawdę o jakości prezydenta miasta decydują codzienne działania, konkretne działania.
Ale w jakich dziedzinach chce pan te konkretne działania poprawić? Co w Poznaniu jest takiego właśnie nieideologicznego, żeby odejść od tych pomysłów obecnego prezydenta, który chce zmieniać cały świat? Tylko co w Poznaniu należy poprawić, zmienić? To już jeżeli nie wybudować, to przynajmniej naprawić.
Wybudować też trzeba. Ja mam przygotowane grupę problemów. To są problemy, które panu skrótem powiem. To jest przywrócenie dobrego transportu publicznego, który Poznań miał bardzo dobry, Poznań był dość dobrze zbudowany. To jest przywrócenie miastu czystości powietrza, i dobrych warunków życia. Poznań, jak był projektowany w postaci klinów zieleni, które zostały w tej chwili zdewastowane w jakiś sposób. Poznań słynął z tego, że miał potężny ład architektoniczny. Poznań był ładny, zwarty, na miarę mieszkańców. Nie było wielkich budynków, ale były budynki na miarę mieszkańców. On został w tej chwili w wyniku chaosu architektonicznego mocno zdewastowany. Poznań ma olbrzymią tradycję i historię, dumę. Ta duma została mocno zdewastowana. Nam w wyniku rozmaitych zdarzeń historycznych odebrano wielkie wydarzenia, które nas uformowały jako poznaniaków, ale także uformowały Polskę. Więc chrzest Polski, Gomułka to odebrał, wręcz zrobił pokazowe rozbicie Ostrowa Tumskiego, puszczając trasę taką przelotową wschód-zachód, tutaj w okolicach katedry, rozbijając Park Biskupi i niszcząc Śródkę. My nie mamy Muzeum Powstania Wielkopolskiego, jak pan pamięta, takiego wielkiego na miarę tego powstania. My w tej chwili obchodzimy 1050. rocznicę powstania biskupstwa, także tych wielkich obchodów tysiącletich nie było. I ostatnia wielkie wydarzenie historyczne, które miało miejsce w Poznaniu, to jest rok 1025, kiedy następuje podwójna koronacja Chrobrego i Mieszka i państwo polskie z zależnego w pewnym sensie państw księstwa staje się samodzielnym królestwem, które rozpoczyna wielką drogę do swojej olbrzymiej pozycji w Europie. Dalej wiele innych rzeczy, to jest kwestia bezpieczeństwa w Poznaniu, ładu i estetyki. Poznań zawsze słynął z porządku, z czystości, z gospodarności. Jak pan się przejedzie po mieście, to pan ze zdziwieniem zobaczy niepoznańskie rzeczy. To jest oczywiście wina miasta, zarządzających. Także myślę, że Poznań powinien przywrócona jego pozycja kulturalna. Poznań zawsze słynął z wielu, wielu instytucji kulturalnych. Z chórów, z muzyki, z festiwalów. Nawet lat 10-8 tutaj w Poznaniu się odbywały wielkie wydarzenia. W tej chwili zostało to sprowadzone do lokalnych parakulturalnych wydarzeń, bardziej ideologicznych. I to wszystko jest jakby wbrew naturze Poznania. Ale my w Poznaniu nie mamy zwyczaju jakby tak za bardzo narzekać, tylko w sensie lubimy myśleć o przyszłości. A Poznań ma olbrzymi potencjał. Nawet ten demograficzny, który został troszeczkę poturbowany ze względu na złe warunki w Poznaniu mieszkania. Wielu mieszkańców wyprowadziło się w okolice Poznania. Poznań liczy około 450-500, to zależy jak liczyć, poniżej troszkę pół miliona mieszkańców, ale okolice podpoznańskie liczą drugie pół miliona. I to są poznaniacy. Więc przywrócenie tych wszystkich rozwiązań problemów demograficznych, problemów mieszkaniowych. Poznań zawsze słynął z tego, że był takim wielkim miastem, które nie tylko dawało wzór dla Polski, zachowania gospodarczego, kulturalnego i innego, militarnego. Przecież ta armia, o którym wspominał dyrektor Łęcki, to była najbardziej bitna armia, która stoczyła porządną bitwę z Niemcami pod Bzurą. To oni rozpoczęli kontrofensywę, mimo tych wielkich wschodnich armii, które pościągano, tych bitnych kozaków z kresów polskich, to tylko Wielkopolanie rozpoczęli kontrofensywę i przez kilka dni przejęli inicjatywę militarną. Armia Poznań zresztą według opinii powszechnej była najlepsza armią w 1939 roku. I to wszystko, to jedno przywracamy, a drugie to byśmy przywrócić sobie to naszą porządną poznańską gospodarkę, porządno codzienne działanie. I dlatego ja uważam, że oprócz planu, który państwu tu tak mniej więcej zarysowali, mogę powiedzieć, myśmy przecież pierwszy szybki tramwaj zbudowali jeszcze w latach 80. Tak zwaną pestkę, o której marzy Kraków, marzy Łódź i wiele innych miast. My to będziemy dalej kontynuować, ale tak naprawdę klucz wyprowadzenia Poznania z tej sytuacji, którą obecnie mamy, polega na codziennych, takich poznańskich, porządnych decyzjach. Jeżeli organizujemy zawody, te słynne samochodowe, to je dobrze organizujemy i nie musimy przerywać. Jeżeli organizujemy dobry transport publiczny, w tym na przykład rowerowy, to te ścieżki budujemy porządnie, po poznańsku, solidnie, jak teraz, że gdzieś się kończą na Płocie albo są kolizyjne. Jeżeli przebudowujemy ruch szynowy i budujemy nowe przejścia, to robimy tak, że to ma jeszcze być podziwiane przez naszych wnuków. To jest właśnie to, o co Poznań jak to naprawdę walczy w tych wyborach, aby być swoim miastem. Poznań stał się Poznaniem.
Jeżeli pan zostanie prezydentem Poznania, będzie pan miał z pewnością w Radzie Miasta wielu swoich przeciwników politycznych. Jak pan patrzy na ten konflikt, który jest cały czas rozdziera Polskę na te właściwie dwie połowy? Czy to jest tak, że to jest jakoś to jest do zakopania, czy raczej to będzie się jeszcze
ciągle... Ja nie jestem politykiem. Ja polityki ogólnopolskiej nie chcę uprawiać, niech ona się toczy.
Ale jak pan się stanie prezydentem, to będzie pan politykiem lokalnym, ale jednak...
Nie, będę gospodarzem. Będę gospodarzem przede wszystkim i ja wierzę, że jeżeli prezydent, i to taka praktyka uczy, na przykład Rzeszowa, miasto się rozwijają, a to jest małe miasto przecież, a było małe, a teraz się rozwija, pokazuje, że jeżeli jest dobra polityka architektoniczna, mówimy, że coś tam budujemy, lub polityka kulturalna, że robimy imprezy, które większość mieszkańców chce, to po prostu radni głosują za. Proszę pana, ten pomnik, który jest symbolem kolejnego konfliktu wygenerowanego przez obecnego prezydenta, czyli pomnik wdzięczności, on został przegłosowany jednomyślnie bez, na Radzie Miasta bez głosów sprzeciwu. Jeśli mówimy, że budujemy pierwszą ramę Poznania, bardzo ważno, i rewitalizujemy, ale naprawdę, na serio, Poznań tutaj w centrum, Śródmieście, Śródkę, Ostrów Tumski, to co pan myśli, że ktoś będzie głosował przeciw? Nie. Jeżeli ktoś wykonuje dobrą robotę, dba o porządek, to będzie za. U nas dlatego powstał ten solidaryzm społeczny. Bo jeżeli się robiło rzeczy, które są dobre dla wszystkich, to i ziemianin, i włościanin, i mieszkaniec Poznania głosował i działał wspólnie. Na tym myśmy wygrali. My to musimy przywrócić. Natomiast jeśli my wybieramy na przykład politykę ogólnopolską i jakąś ideologię, może nawet dla niektórych ważną i słuszną, to zawsze będziemy dzielić. Ja nie chcę być politykiem, chociaż się jest politykiem, w wypadku prezydenta dużego miasta, szczególnie takiego Poznania, ale chcę przede wszystkim być gospodarzem i to pracowitym i racjonalnym, rozsądnym.
Poza tym, że chce pan być gospodarzem, jest pan też wydawcą. Jak wygląda dzisiaj rynek książki w Polsce? Cały czas mówi się o tym, że czytelnictwo spada.
Można? Źle wygląda i to wie pan właśnie z powodu polityków.
Dlaczego z powodu polityków?
Wydawcy, na przykład nie można uchwalić ustawy o książce, tej słynnej ustawy francuskiej Langa. Nieuchwalenie tej ustawy powoduje upadek malutkich księgarenek, malutkich wydawców. Próba przeszczepienia takich liberalnych, skrajnych liberalnych mechanizmów, które charakteryzuje rynek anglosaski, niemiecki, a nie niemiecki czy francuski, jest błędna. Wydawcy sobie radzą, ja jestem dużym wydawcą i dość dobrze sobie na tym rynku radzę. Natomiast po poznańsku jest tak, że liczy się cały rynek, nie liczę się tylko ja. Poznaniacy właśnie słynęli ten solidaryzm z rugowania egoizmu, że my działamy wspólnie, że jeśli podejmujemy jakieś decyzje, to ona musi być dobra dla wszystkich. Nie ma spójnej polityki państwa co do kultury.
Wciąż nie ma także po tych dwóch latach obecnych rządów?
No, ustawy jak nie było, tak nie ma. To
Jacques Lang to był socjalistyczny minister.
I to łączy bardzo silnie ten rząd z rządem liberałów Grupińskiego i Tuska. No,
to niedobrze.
Jest prawda. Razie,
ale przypomnijmy tą ustawę Langa we Francji. To był socjalistyczny minister z czasów François Mitterranda. Czego dotyczyła ta ustawa o książce?
No, on był socjalistyczny, ale Niemcy jak wprowadzali, nie byli socjalistyczni, byli chadecy.
Ale ja tylko opisuję, nie krytykuję.
Ona mówi tylko tyle, że książki powinny konkurować autorami i tematami i dla książki jest ważne to, co w środku jest, a nie cena napisana, nadrukowana i dumping cenowy. To jest tak, że w człowieku się zawsze dwa takie potężne impulsy zbijają, są w konflikcie. Z jednej strony chciałby, jeśli coś jest tanie, kupić to najtańsze, że kieruje się ceną, a z drugiej strony kieruje się jakby użytecznością czy jakością. W przypadku książki użyteczność jest treść, jest autor. Natomiast i pomysł, kreatywność, są biznesy kreatywne. Wie pan, jak pan idzie i chce pójść gry komputerowe, to czym pan się kieruje? Czy kupuje pan najtańszą grę, czy to najlepsze dla pana? Najlepsze. Czy rezygnuje pan z Wiedźmina, którego czwartego, czy tam piątego, który ma być, kupuje pan grę taką tam za 9,50 czy 4,20 w Biedronce. I potem jest książka. Książka jest towarem, który generuje pewne wartości. Co więcej, praktyka pokazuje, że ci tak zwani mali wydawcy, nieznani autorzy, oni wygenerowują pomysły na rynku. Jeżeli my skasujemy i prowadzimy czysto Grece nowo, czyli jeśli będziesz tani, to tylko na rynku zafunkcjonujesz, to my zniszczymy ten rynek. Niemcy tę ustawę prowadzi dlatego, że Amazon wchodził i chciał zniszczyć rynek niemiecki. Francuzi prowadzi dlatego, że chcieli chronić własną literaturę, własnych pisarzy i własnych twórców. Ta ustawa praktycznie wszędzie obowiązuje, w Grecji, we Włoszech. I co w końcu polcu mamy? Mamy sytuację, w której na rynku dominuje literatura anglosaska i dominują duży wydawcy, co więcej, którzy mają pewnego typu pionowy monopol. To państwo Niemcy wiecie, że Empik jest siecią księgarską, jest wydawnictwem i jest dystrybutorem. Czy pan uważa, że to jest zdrowe na rynku, nawet takim czysto liberalnym? Ja jestem liberałem gospodarczym.
Znaczy, to jest chore. Żaden monopol.
To jest chore. Nie jest zdrowe. To jest po prostu chore. Natomiast mali, świetni autorzy, mali, świetni wydawcy, oni po prostu nie mają szans wejść w tą grę. I państwo powinno zapewnić równowagę na rynku. Być tym sędzią, jak na boisku piłkarskim. Jak ktoś fauluje, to po prostu się usuwa z tego rynku.
A czy popularne wśród czytelników, nie ukrywajmy tego, bo co prawda, wbrew temu, o co pan mnie pytał, nie kupowałem Wiedźmina w Biedronce, natomiast owszem, kupuję czasem książki w takich stoiskach z tanią książką. Rozumiem, że to jakby jest coś, co jest wbrew tej wizji,
nie,
żeby przetrwały.
Ta ustawa mówi tylko tyle, że tę cenę trzeba utrzymać przez rok i po roku pan po prostu naprawdę dostanie tanią książkę, to znaczy taką, którą albo wydawca przestrzelił tematycznie, po prostu jest zła, temat jest nieciekawy, pomylił się w ocenie autora, bo autor miał być dobry, a jest kiepski, a po drugie przestrzelił z nakładem. Książka powinna być wydrukowana na nakładzie 3000, wydrukował 20 000. I wtedy na tej ścianie płaczu pan znajdzie takie różne książki. Nawet bardzo dobre niekiedy, bo wydawca zrobił błąd. Za dużo tego zrobił. Albo wydawca pomylił się, czy słaba książka. Natomiast tutaj mówię tyle, że my wyrównujemy start. To znaczy, że wszyscy zawodnicy nie mają sytuacji, w której jeden zawodnik ma 5 kg do nóg przyłożone. Jest słaby, chuderlawy na dodatek, a drugi jest silny, wypasiony na anabolikach i jeszcze dodatkowo ma sprężyny do odbicia. No my po prostu przywracamy elementarną równowagę.
Cóż, zaczęliśmy od Poznania, skończyliśmy na rynku książki, ale w pewnym sensie cały czas rozmawiamy o tych samych sprawach. Pana ulubione miejsce w Poznaniu?
Moje ulubione miejsce w Poznaniu? Ja myślę, że Śródka i Ostrów Tumski. Miejsce, gdzie w wypadku Śródki to był ten pierwszy Poznań, ten Poznań z czasów Piastów, wczesnych Piastów, na Ostrów Tumski, bo tam, wie pan ciągle stajeł z wielkiej tajemnicy. Jak to się stało, że w tej puszczy pojawiła się pewna grupa ludzi, która zbudowała państwo i państwo te w zasadzie przetrwało tak długo, mając przeciwko sobie tak silnych sąsiadów. To jest wielka tajemnica tego państwa, że w chwilach bardzo, bardzo trudnych podejmowało bardzo dobre decyzje i jakoś przekonało tych ludzi, że gotowi byli zapłacić cenę życia, krwi albo pracy takiej organicznej, codziennej dla przyszłych pokoleń. I to jest to miejsce, gdzie warto przyjść, siąść i zastanowić się, jaki obowiązek ci przodkowie, ci nasi mieszkańcy tego małego wtedy grodu na Ostrowie Tumskim i tego małej osady handlowej na Śródce, jaki oni obowiązek nałożyli na nas. My tu poznajemy świadomość, że oni nie działali tylko dla siebie. Oni coś budowali do przyszłości. Poznań jest tak specyficznym miastem, że on ma świadomość niesienia obowiązku nałożonego przez tych ludzi.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tadeusz Zysk, wydawca, wielkopolanin, kandydat na prezydenta Poznania, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję panu za wizytę w naszej audycji. Proszę państwa, jest już godzina 8:47, a teraz chyba zaśpiewa sobie Ray Charles, Hit the Road, Jack. Jest godzina 8:49, to jest Poranek Wnet, to jest drugi dzień naszej trasy, drugi dzień naszej siódmej edycji trasy. Wracamy do źródeł, jesteśmy dzisiaj w Poznaniu, jesteśmy na dziedzińcu, na tyłach poznańskiej Fary. Rozmawiamy dużo o współczesnej Wielkopolsce, rozmawiamy o polityce, rozmawiamy o historii, dużo będzie tej historii dzisiaj. I teraz sięgniemy do najpiękniejszej epoki. Jeżeli państwo nie wiedzą, jaka jest najpiękniejsza epoka historyczna, to ja niniejszym poinformuję. Najpiękniejsze jest oczywiście średniowiecze. A w naszym studiu jest pan profesor Tomasz Jasiński. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
Wykładowca akademicki, dyrektor Biblioteki Kurnickiej.
Tak jest.
Ponieważ opowiadamy o Wielkopolsce, to może zanim sięgniemy do tych blasków średniowiecza, informacja, żeby wszyscy sobie uświadomili wagę sytuacji, czym jest Biblioteka Kurnicka, nie tylko dla Poznania, ale dla Polski.
No, jest to biblioteka, która liczy de facto już 200 lat. Posiada najwspanialsze zbiory w Polsce, rękopiśmienne i starodruczne, porównywalne z Biblioteką Jagiellońską i Biblioteką Narodową. Nasze najstarsze rękopisy pochodzą z połowy IX wieku. Mamy z druków, warto by tu wymienić, Mikołaja Kopernika, pierwsze wydanie jego dzieła De Revolutionibus. 40 tysięcy starodruków, 20 tysięcy rękopisów. Właściwie skarbnica kultury polskiej. Teraz niedawno czytam, wcale nie z średniowiecza, bardzo ciekawą książkę o pani Kazimierze Iłakowiczównie i główne zbiory, gdzie się znajdują, w Bibliotece Kurnickiej. Także to wszystko, wszystkie drogi prowadzą do Biblioteki Kurnickiej, jeżeli chodzi o kulturę i naukę.
Większość polskich tych bibliotek powstało ze zbiorów prywatnych, zbiorów wielkich polskich rodów. Wiele było mówione ostatnio w bibliotece o zbiorach Czartoryskich. Skąd się wzięła Biblioteka Kurnicka?
Jakie są jej początki? Założycielem był Tytus Działyński, który urodził się po drugiej stronie rynku, bo my tak siedzimy i rozmawiamy teraz koło rynku Starego Miasta Poznania. Tam jest pałac właśnie Działyńskich. Urodził się zaraz na początku zaborów i gdy tylko zrozumiał, kim jest i jaka jest historia, to powiedział: muszę przekazać następnym pokoleniom dorobek kulturowy, polityczny, artystyczny tak wielkiego narodu, jakim są Polacy. Zresztą on nie pojmował nas tylko w sensie narodowym, ale jako Rzeczypospolitą, jako nie tylko obojga narodów, ale w ogóle przyjazną dla wszystkich.
Przede mną Wielkopolski Kurier Wnet i tutaj jest na pierwszej stronie homilia arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wygłoszona 24 czerwca 2018 roku w Poznaniu z okazji 1050-lecia powstania biskupstwa poznańskiego. Z tymi rocznicami historycznymi, jeśli chodzi o początki państwa polskiego i kościoła polskiego, to często jest tak, że one jednak są takie bardziej orientacyjne, a tutaj konkretny dzień. Czy rzeczywiście możemy ustalić na konkretny dzień powstanie najstarszego polskiego biskupstwa?
Tak, to znaczy uroczystości były, tak myślę, troszeczkę dopasowane pod święto archidiecezji, to jest wezwanie Piotra i Pawła, więc się zbliżało. To musiało być wielkie wydarzenie logistyczne. Ja przypuszczam, oczywiście to są wszystko przypuszczenia, my w średniowieczu musimy niestety dla tego wczesnego okresu ograniczyć się do przypuszczeń, chociaż coraz więcej nabieramy pewności, że biskupstwo poznańskie zostało powołane dokładnie 2 stycznia 968 roku na synodzie w Rzymie przez Jana XIII i za zgodą, oczywiście nieformalną, ale rzeczywistą, ówczesnych cesarzy, bo było jeszcze jak dwóch Rzeszy Niemieckiej, Otona I i Otona II. Ten ostatni był kilka dni wcześniej koronowany przez ojca Vivente Imperatore, to znaczy za życia cesarza. To była wielka rzadkość, bo cesarz był wybierany, więc to było pewne jakby naruszenie, ale z drugiej strony uświetnienie dynastii, że za życia cesarza był wybrany następny cesarz. No, a dla nas był to wielki, ważny synod, bo tak jak uważam wówczas papież Jan XIII wydał dokument dla naszej diecezji, pierwszej diecezji i wówczas obejmujący całe ziemie polskie, pierwszej diecezji na ziemiach polskich.
I kto był tym, przypomnijmy, kto był tym pierwszym polskim biskupem?
No, panie redaktorze, wiemy, kto był, bo to był Jordan. I bardzo ciekawa historia, w ogóle szereg nieporozumień, jeżeli chodzi o Jordana. Otóż na pewno wiemy, że to był Jordan i co do imienia nie mamy najmniejszej wątpliwości, bo wymienia ją kronikarz niemiecki, biskup merseburski, Tietmar, który pisał około 1018 swoją kronikę. I był dobrze zorientowany, ale niestety nie podał nam, jakiej był narodowości, skąd pochodził, a są różne możliwości. A natomiast jeżeli chodzi o naszą tradycję rodzimą, to mi się niedawno udało ustalić, że ta tradycja całkowicie zaginęła i Polacy nie wiedzieli, kim, że w ogóle był taki Jordan, nie wiedzieli nic o nim do połowy XIII wieku. Kronika Titmara nie była znana, dzisiaj to wiemy, włączymy internet, wygooglujemy i po chwili już wszystko wiadomo, a wówczas jakaś sobie kronika gdzieś leżała w archiwum w skarbcu i nikt nie miał do niej dotarcia i ta została bardzo późno, nawet Długosz jej jeszcze nie znał. Natomiast w połowie XIII wieku Wincenty z Kielczy, którego bardzo dobrze znamy z hymnu Gaudem Mater Polonia, on albo jakiś jego wysłannik wyprawili się do Pragi z relikwiami świętego Stanisława i tam w źródłach czeskich znaleźli moim zdaniem właśnie imię Jordana i przywieźli je i tę osobę, że tak powiem, ożywili dla polskiej tradycji historycznej. Natomiast nie wiemy, kim był.
No właśnie, bo kiedyś mówiono, że może Włoch, może Irlandczyk.
Tak, to znaczy Jan Długosz, wybitny historyk, wielki patriota, powiedziałbym takiego heurystyka, czyli osoby, która potrafiłaby przeszukiwać skutecznie źródła, nie było przed nim nikogo ani po nim. Po prostu najwybitniejszy historyk pod tym względem na świecie. Opublikował, wiemy, historię Polski, znaczy opublikował, napisał w dwunastu księgach. I on też napisał żywot biskupa Jordana, gdzie podaje, że był z rodu rzymskiego, etc., etc. Ale to są wszystko wymysły. Powiemy, no tak, jak to można być wybitnym historykiem, a tak zmyślać? I skąd wiemy, że zmyślał? No wiemy, dlatego, że często, jeżeli właśnie chodzi o wczesne dzieje, o wczesną historię, a zwłaszcza o katalogi biskupów, czyli listy biskupów, no, zmyślał. Opisywał jakieś pewne prawdopodobne wyobrażenia. A dlaczego zmyślał? No, trudno mu byłoby wytłumaczyć swoim przełożonym, że on, taki bardzo dobry historyk, nie wie nic o Jordanie. No, przecież to tylko troszeczkę, tak im się wydawało, tym przełożonym, zależało od jego wysiłku. Nie wiemy. Imię wskazuje na to, że był pochodzenia romańskiego, ale pochodzenie romańskie to jest bardzo od Walonii, czyli prawda, dzisiejszej Belgii, pogranicza Francji, Galii, Italii, ale też musimy pamiętać, że w tym Włochy i także Dalmacja, dzisiejsza Chorwacja. I kiedyś, nawet niedawno, kilka lat temu, będąc w Chorwacji, w mieście Zadarze, prowadziłem poszukiwania jakichś śladów, pozostałości po Galloanonimie i czytałem wszystkie możliwe tam historie dotyczące dziejów kościoła tamtejszego. No i trafiłem, niestety nie pamiętam autora, ale w domu mam zapiskę z tego zrobioną. I otóż ten najwybitniejszy znawca dziejów kościoła chorwackiego napisał list do naszego księdza profesora Nowackiego, czy Jordan mógł pochodzić z Zadaru. Piękna miejscowość wypoczynkowa. Zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby pojechali tam i zobaczyli,
można jakie wspaniałe wycieczki parafialne.
Tak, tak. Jakie wspaniałe kościoły sięgające VI wieku. No, no i ksiądz profesor Nowacki, najwybitniejszy znawca dziejów biskupstwa i arcybiskupstwa poznańskiego, napisał dwa wspaniałe tomy. Powiedział, że jest to bardzo prawdopodobne. Chociaż też nie mamy dowodów. A dlaczego prawdopodobne? No bo Dalmatyńczycy, taki był wówczas naród, oni wymarli w XIX wieku, był ludem pochodzenia romańskiego, mieszkali naprzeciwko Rzymu, więc po drugiej stronie, tylko oczywiście Adriatyku, więc była łatwa komunikacja z Rzymem, no i byli bilingwiczni, czyli mówili i po jeszcze nie dalmatyńsku, a po łacinie i po słowiańsku. Taki człowiek by się idealnie nadawał do Polski, bo musimy pamiętać, że wówczas nie było, były tylko gwary. Można powiedzieć, że mogła być gwara polańska, ale tak naprawdę był jeden język słowiański. I on by idealnie pasował. Ale jaki jest minus tej teorii i wszystkich innych? Nie wiemy nic. I tu musimy się pochylić głowę i poddać.
Na tym właśnie polega uroda historii średniowiecznej, że tak naprawdę nie wiemy nic i czasem błądzimy. Proszę Państwa, ja chciałem tylko powiedzieć, że właśnie mija godzina 9 i że to jest Poranek w net.